Działają nie tylko przeciwko Ukrainie, ale prowadzą także operacje wymierzone w Zachód. Financial Times donosi, że dwa rosyjskie statki kosmiczne przejęły kontrolę nad komunikacją co najmniej tuzina europejskich satelitów. To grozi nie tylko tym, że Moskwa wejdzie w posiadanie ważnych informacji, ale pozwala też Rosjanom zmieniać trasy satelitów, a nawet doprowadzić do ich zniszczenia. Tomasz Szczuchowski, TOK FM.
Tymczasem z powodu agresywnej polityki Rosji w Finlandii rozpoczęły się szkolenia poborowych i rezerwistów z użycia min przeciwpiechotnych.
Helsinki robią to po tym, jak w zeszłym roku wypowiedziały konwencję ottawską o zakazie stosowania, produkcji i składowania min.
18 osób nie żyje po ostatnich atakach sił Izraela w strefie Gazy. Jest też około 30 osób rannych.
Izraelskie siły zbrojne utrzymują, że odpowiedziały ogniem na atak uzbrojonych napastników w północnej części palestyńskiego terytorium.
Jednocześnie wstrzymany został transport pacjentów ze strefy Gazy do Egiptu przez przejście graniczne w Rafah. To przejście zostało otwarte 2 dni temu. Miało służyć do ewakuacji najciężej rannych.
Tu Izrael tłumaczy, że przejście pozostaje otwarte, ale to Światowa Organizacja Zdrowia nie dostarczyła odpowiednich dokumentów dotyczących koordynacji działań różnych sił na tym przejściu.
Sprawa Jeffreya Epsteina zatacza kolejne kręgi.
Emocje budzą też polskie wątki obecne w tych dokumentach. Epstein i jego ludzie korespondowali z Polakami lub o nich wspominali.
Jak podkreślają znawcy tematu, nie oznacza to jeszcze, że Polacy byli zaangażowani w siatkę pedofilską stworzoną przez Epsteina.
A w studiu TOK FM jest Maciej Kluczka. Co na tę chwilę wiadomo.
Najgłośniejsze polskie nazwisko, jakie do tej pory znalazło się w ujawnionych dokumentach, to nazwisko byłego tenisisty Wojciecha Fibaka. W jednym z maili sprzed 12 lat Epstein, składa mu gratulacje i pyta, czy będzie w Paryżu. Fibak odpowiedział na tego maila, a w rozmowie dziś już z TVN24 zapewnia, że do jego spotkania z Epsteinem nie doszło i że nie utrzymywał z nim żadnych kontaktów. W ujawnionych dokumentach pojawia się też kilka kobiet o polskich nazwiskach. Z maili wynika, że jedna z nich odwiedziła prywatną wyspę tego finansisty na Karaibach i że latała do Nowego Jorku na jego koszt.
Wczoraj premier Donald Tusk ogłosił, że powołał zespół analityków, który ma zbadać te dokumenty i sprawdzić, czy w niektórych przypadkach nie doszło do przestępstwa.
Tak, a politycy koalicji rządzącej podkreślają, że to ruch słuszny, bo należy sprawdzić, czy w sprawie nie były zamieszane rosyjskie służby. Mówi tak m.in. poseł Polski 2050 Rafał Kasprzyk i Joanna Szojring-Wielgus z Lewicy.
Mafia prowadzi bardzo nieczystą grę, a KGB jest organizacją mafijną, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby były tam wątki mafijne. Nie tylko po to, żeby zarabiać pieniądze na nierządzie, ale również, żeby dyskredytować osoby, które korzystają z takich sytuacji.
Władza, pieniądze i wykorzystywanie kobiet. Jestem przekonana, że ta siatka pedofilsko-seksistowsko-mizoginistyczna jest szersza, niż nam się wszystkim to na ten moment wydaje.
A dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu patrzy na tę sprawę w następujący sposób.
Ja nie sądzę, żeby to był pomysł i inspiracja służb rosyjskich, natomiast znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że Epstein faktycznie sam z siebie rozwinął taki proceder. Rosjanie poprzez to, że były to w znacznym stopniu rekrutowane głównie rosyjskie dziewczyny, modelki i nie tylko, i wykorzystywane później na tej słynnej wyspie Epsteina, no to ja byłabym bliższa tej tezie, która by zakładała, że rosyjskie służby po prostu na tym korzystały.
A wracając do polskich wątków, jak wspomnieliśmy, zaczyna pracę komisja analityków powołana przez premiera. Jej pracami będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i to on ma informować o efektach prac, a efekty tych prac sprawią, że niewykluczone, że tematem zajmie się też prokuratura.
Maciej Kluczka był z nami, dziękujemy bardzo.
A premier Donald Tusk rozmawia właśnie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
I nie jest wykluczone, że jednym z tematów ich rozmowy jest przyszłotygodniowe posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Prezydent Karol Nawrocki, który je zwołał obok realizacji programu SAFE czy ewentualnego przystąpienia Polski do Rady Pokoju, chce na nim rozmawiać, tu cytat, o wschodnich kontaktach towarzysko-biznesowych Czarzastego.
Wygląda na to, że sprawa jest poważna, skoro sam pan marszałek Czarzasty nie chce jej wyjaśniać, to najwyższy czas, żeby rzeczywiście służby się do tego zobowiązały. No nie może być tak, że druga osoba w państwie ma tego rodzaju kontakty, nie składa żadnych wyjaśnień i uważa, że sprawa przeschnie. Otóż to jest w państwie demokratycznym absolutnie nie do przyjęcia.
Marszałek Czarzasty ma wszystkie klauzule poufności, tajności, dostęp do wszelkich informacji niejawnych, jest pod stałą kontrolą kontrwywiadowczą, czyli gdyby coś się działo, to na pewno byłyby już jakieś sygnały.
O co panu prezydentowi chodzi? Po co taki temat na posiedzeniu RBN?
Pachnie mi to takim rewanżyzmem politycznym ze strony kancelarii prezydenta, bo ten konflikt pomiędzy i marszałkiem, i kancelarią narasta w różnych płaszczyznach.
Z czego wynika, że właśnie na celownik wziął sobie pan prezydent pana marszałka?
Może to jest jakiś odwet za to, że marszałek w tym tygodniu przecież nie udzielił poparcia dla pokojowej Nagrody Nobla dla prezydenta Trumpa, przecież którego Karol Nawrocki ubóstwia i wobec którego ma chyba jakieś długi z kampanii wyborczej, więc może to jest to.
A z posłem PiSu Zbigniewem Kuźmiukiem, rzecznikiem Nowej Lewicy Łukaszem Michnikiem i Mariuszem Witczakiem z Koalicji Obywatelskiej rozmawiał reporter polityczny TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
Mimo że szczyt zachorowań na grypę jest tuż przed nami, to nadal warto się zaszczepić, mówił w poranku TOK FM Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny.
Liczby zachorowań w ostatnich tygodniach rosły. Na początku stycznia odnotowano 70 przypadków zachorowań na 100 tysięcy mieszkańców. W drugiej połowie miesiąca już prawie 4 razy więcej.
Powinniśmy mieć świadomość, że wirus przenosi się drogą kropelkowo-powietrzną, czyli bycie w tym samym pomieszczeniu z chorym oznacza kontakt z chorobą. Pamiętamy o tych elementarnych zasadach izolacji. W momencie, kiedy jesteśmy chorzy, no to po prostu jesteśmy jednym z rozprowadzaczy wirusa w populacji. Kolejna sprawa, jeżeli już nas coś dopadło, to robimy test. Są dostępne powszechnie. Świadomość, jaki wirus mnie zaatakował, w szczególności jeśli jest to grypa COVID czy RSV, daje nam większe szanse przejścia przez tę chorobę w sposób kontrolowany. Jeśli jest grypa, mogę wziąć leki przeciwgrypowe, takie, które są na receptę. Jeżeli to jest klasyczna grypa, to jeżeli ja dostanę telefon od pacjenta, jeszcze on powie, że zrobił sobie test, to ja mogę w ciągu minuty wysłać mu receptę elektroniczną i on sobie wykupi ten lek w aptece i zacznie go brać. Tu czas ma bardzo ważne znaczenie, bo im wcześniej rozpoczniemy leczenie przeciwwirusowe, tym wyższa jest jego skuteczność i krócej zarażamy.
Szef Głównego Inspektoratu Sanitarnego dodawał, że mróz nie zabija wirusa grypy. Ryzyko zachorowania i ciężkiego przebiegu choroby obniżają szczepienia.
Znów gorąco wokół przedsiębiorstwa górniczego Silesia, największej prywatnej kopalni węgla kamiennego w Polsce.
Związki zawodowe alarmują, że właściciel zakładu nie dotrzymał obietnic i wręczył wypowiedzenia kilkudziesięciu pracownikom.
Związkowcy z Silesii przeszli rano przed siedzibę Ministerstwa Energii w Katowicach, by zaprotestować przeciw złamaniu porozumienia kończącego podziemny protest, który odbył się w czasie ostatnich świąt Bożego Narodzenia.
Łamane jest porozumienie dotyczące zwolnień. W tym momencie następują zwolnienia. Łamany jest również zapis mówiący o tym, że nie będą mieli protestujący konsekwencji. Są zwalniani.
Zostali oszukani oni, zostaliśmy oszukani my. Zostali oszukani przedstawiciele rządu, bo przypomnę, że sygnatariuszami tego porozumienia był również minister energii i czterech wiceministrów z czterech resortów. Także będziemy domagać się sprawiedliwości, będziemy domagać się, żeby te gwarancje zostały utrzymane, będziemy domagać się tego, żeby ci pracownicy zostali przywróceni do pracy. Będziemy domagać się również tego, żeby pracownicy PG Silesia mogli skorzystać z dobrodziejstwa ustawy.
Chodzi o obowiązującą od 1 stycznia ustawę górniczą, która przewiduje osłony socjalne dla odchodzących z kopalni górników.
Prezydencki projekt jej nowelizacji, który trafił w połowie stycznia do Sejmu, zakłada rozszerzenie pakietu osłon socjalnych na osoby zatrudnione w prywatnych zakładach, takich jak kopalnia Silesia. A tymczasem ekonomiści są podzieleni.
Część uważa, że stopy procentowe pozostaną bez zmian, a część liczy na obniżkę. O tym, kto ma rację, przekonamy się po południu, bo dziś o wysokości stóp decyduje Rada Polityki Pieniężnej.
Dlaczego większość ekspertów raczej zakłada brak obniżki? O tym Tomasz Setta z redakcji gospodarczej TOK FM.
Za scenariuszem bez zmian przemawia poprzednie posiedzenie Rady z początku roku. Członkowie RPP pozostawili wtedy poziom stóp w miejscu i było to zaledwie 3 tygodnie temu. Od tamtej pory minęło więc niewiele czasu. Niewiele mamy też na stole nowych danych, stąd zdaniem części ekonomistów, skoro sytuacja gospodarcza jest podobna do tej ze stycznia, no to można śmiało zakładać, że i decyzja Rady dziś będzie taka sama. Tak uważa większość ekspertów, którzy powrotu do obniżek stóp będą wypatrywać dopiero na posiedzeniu w marcu. Rada będzie mieć wtedy do dyspozycji najnowsze informacje o poziomie inflacji. Będzie też gotowa najświeższa prognoza Narodowego Banku Polskiego, pokazująca, co w kolejnych miesiącach wydarzy się z inflacją i z naszymi naszym wzrostem gospodarczym. No a to dla RPP najważniejszy dokument i najważniejszy argument przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych dalszych obniżkach.
To był Tomasz Setta, do usłyszenia po 12.40.
Dobranie odpowiedniego stroju do szkoły to kwestia nie tylko respektowania norm społecznych, ale i bezpieczeństwa, mówiła w TOK FM wiceministerka edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer.
Zdaniem gościni poranka wokół tego tematu narosło wiele wątpliwości, a tymczasem, jak twierdzi Lubnauer, jej resort sugeruje jedynie wyznaczenie odpowiedniego ubioru w sytuacjach, które zagrażają uczniom.
Chodzi o to, że po prostu w ogóle wprowadzamy taką zasadę, która jest również w innych ustawach. To nie jest tak, że to jest nowe pojęcie. Po drugie, mówimy bardzo wyraźnie o możliwości wskazania rzeczy związanych z ubiorem, związanych z bezpieczeństwem. Czyli wyobraźmy sobie kogoś w kurce z ćwiekami, z takimi ćwiekami, które mają w postaci kolców. Albo wyobraźmy sobie kogoś z wielkimi kolczykami na WF-ie. Albo wyobraźmy sobie dziewczynkę już dla swojego bezpieczeństwa z długimi włosami niezwiązanymi na zajęciach przy szlifiarce, w technikum odpowiednim, które tego typu narzędzi używa. W związku z tym kwestia bezpieczeństwa, czyli że ten strój ma zapewnić bezpieczeństwo na zajęciach, nie wiem, laboratoryjnych, na WF-ie.
A niekoniecznie wyznaczenie, w co się mają ubierać, tak?
A niekoniecznie wyznaczenie, w co się mają ubierać.
Pomysł Ministerstwa Edukacji, by ingerować się w sposób ubierania się uczniów i uczennic w szkołach, wywołał sprzeciw zarówno młodzieży, jak i rodziców.
Pojawiają się zarzuty, że resort ogranicza wolność ekspresji u młodzieży. Pod koniec stycznia ministerka edukacji Barbara Nowacka pomysł uzasadniała troską o obyczajność w szkole. Po tragicznym wypadku w Warszawie, w którym zginęło 6-letnie dziecko, część ulicy Grochowskiej zostanie przebudowana. Prace ruszą najwcześniej za nieco ponad rok.
W urzędzie na Pradze Południe przez ponad 3,5 godziny debatowano na dzielnicowej komisji o poprawie bezpieczeństwa w miejscu, gdzie chłopiec stracił życie. Za przebudowę będą odpowiedzialni tramwajarze. Chcą zrobić kompleksowy remont torowiska, bo to nadaje się do wymiany.
W międzyczasie w miejscu, gdzie doszło do wypadku, ma stanąć fotoradar, ale urzędnicy nie potrafią odpowiedzieć, czy to kwestia tygodni, czy miesięcy. Błażej Kulesza.
Proszę, tak. Spokój, panie.
Ale no to czemu
nie... Emocji na komisji nie brakowało, zarówno ze strony mieszkańców, jak i radnych.
Proszę, przejścia dla pieszych i dwa pasy ruchu.
Przebudową części ulicy Grochowskiej mają zająć się tramwajarze. Przygotowania trwają już od kilku lat, ale prace ruszą dopiero za rok. Główne planowane są na czerwiec i wrzesień 2027 roku. Wtedy wyłączony ma być ruch tramwajowy, mówi wiceprezes tramwajów warszawskich Konrad Niklewicz.
Nasz remont będzie kosztował według naszych szacunków około 90 milionów złotych, ten, który planujemy w przyszłym roku.
Najwięcej zmian przewidzianych jest w miejscu wypadku. Tam droga zostanie zwężona. Zostaną wybudowane nowe przystanki. Przewidziane są też osobne fazy sygnalizacji. Będzie bezpieczniej, zapewniają urzędnicy, mówi Mikołaj Pieńkos z Zarządu Dróg Miejskich.
Liczba pasów ruchu na ulicy Grochowskiej się zmieni. Priorytet tego projektu, ten projekt, poprawia bezpieczeństwo w sposób diametralny.
Plan poprawy bezpieczeństwa spotkał się jak na razie z ostrą krytyką ze strony części radnych.
Te zmiany, które zostały zaproponowane, są dalece niewystarczające.
Mówi Jan Mencfel z Miasto jest nasze.
Sprawiają wrażenie, jakby kluczowe było zachowanie właśnie takiego tranzytowego, żeby nie powiedzieć autostradowego przekroju.
Ma być też fotoradar, ale będzie tylko jeden, o ile uda się go przenieść z mostu Poniatowskiego, mówi Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego.
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy będzie instalował odcinkowy pomiar prędkości na moście Poniatowskiego. Na moście Poniatowskiego mamy 6 stacjonarnych fotoradarów. Jeden z tych fotoradarów zostanie zainstalowany na tym skrzyżowaniu, w którym zginął ten 6-letni chłopczyk.
Radni chcieliby, aby urządzenie łapało także wszystkich tych, którzy wjeżdżają na czerwonym świetle. Od urzędników dowiedzieli się, że się nie da, bo potrzeba byłoby nowego urządzenia i nowego przetargu. Błażej Kulesza, TOK FM.
Rozpoczynamy olimpijską rywalizację w Mediolanie i Cortinie.
Wprawdzie ceremonia otwarcia igrzysk za 2 dni, a pierwsze medale zostaną rozdane w sobotę, ale już dziś wieczorem rusza turniej par mieszanych w curlingu. Michał Waszkiewicz.
Lód, szczotki i kamienie przez złośliwych nazywane czajnikami. Curling od lat bywa przez postronnych kibiców traktowany z przymrużeniem oka. Dla fanów sportów zimowych to jednak przede wszystkim duże emocje, pokaz ogromnej precyzji i przemyślanej strategii. Nie licząc jednorazowej walki o medale 100 lat temu w Szamonii, dyscyplina na stałe zagościła w programie Igrzysk Olimpijskich w 1998 roku w Nagano. Początkowo rozgrywano tylko turnieje kobiet i mężczyzn. Od 8 lat, czyli od Igrzysk w Pjongczangu, rywalizują również mieszane duety. I właśnie od mixta rozpoczynamy olimpijską rywalizację w Mediolanie i Cortinie. Dziś pierwsze 4 mecze grupowe. Szwecja zagra z Koreą Południową, Wielka Brytania z Norwegią, Kanada z Czechami, a Estonia ze Szwajcarią. Tytułu wywalczonego w Pekinie będą bronić Włosi. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
Oczywiście zimowe Igrzyska Olimpijskie będziemy bardzo obficie relacjonować w TOK FM. Jednym z głównych relacjonujących będzie też Przemysław Pozowski, z którym dziś o tym rozpoczęciu imprezy porozmawiamy po godzinie 13. Na razie jednak 12.18, więc za chwilę informacje po nich o burzy i sporze, jaki wybuchł między Naczelną Radą Lekarską i resortem zdrowia.
Reklama.
Kochana, świetnie wyglądasz.
No wiesz, uznałam, że pora pożegnać zbędne kilogramy.
Jak?
Kuracja SDR w hotelu Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju.
Kuracja SDR?
Siarczkowa dieta redukcyjna z wykorzystaniem leczniczej wody siarczkowej, mającej pozytywny wpływ na organizm i zmniejszającej odczuwanie głodu.
A więcej szczegółów?
W hotelu Bristol Art and Medical Spa w Busku-Zdroju oraz na bristolbusko.pl.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
W nowej polityce. Skąd się biorą rekordowe płace lekarzy? Cyrk Brauna. Osobliwe postaci na zjeździe korony. A także Zbigniew Bogucki. Nowa gwiazda prawicy. Polska Lombardami stoi. Psychozabójcy. Autoportret Melanie Trump. Nasi żołnierze w Ukrainie? Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
Wielu seniorów boryka się z problemem braku apetytu.
Są również tacy, którym dodatkowo doskwiera zmniejszone pragnienie, co może prowadzić nawet do odwodnienia starszej osoby.
Dlatego powstał Appetizer Hydro w formie pysznych, musujących tabletek, który poza sprawdzonymi składnikami wspierającymi apetyt i trawienie zawiera również elektrolity, które dbają o właściwe nawodnienie seniora.
Suplement diety Appetizer Hydro na problemy z apetytem i z obniżonym pragnieniem u osób starszych. Wyciąg z owoców kopru włoskiego wspomaga apetyt, jak również wspiera trawienie. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Nieszczelność jednego z kotłów gdańskiej elektrociepłowni została usunięta, twierdzą służby. Ciepło do mieszkań ma powrócić wieczorem. Prezydent miasta zapowiedziała, że uczniowie wrócą jutro do szkół. Prezes gdańskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej zapewnia, że do dzisiejszego wieczora wszędzie powinno być już ciepło. Prezydent USA Donald Trump po raz pierwszy spotkał się z przywódcą Kolumbii Gustawem Petro, którego wcześniej oskarżał o dopuszczanie do przemytu kokainy i groził atakiem na jego kraj. Mimo wcześniejszych utarczek obaj przywódcy pozytywnie ocenili rozmowę. Ukraińska delegacja zaczęła rozmowę z USA i Rosją w Abu Zabi. Proces negocjacyjny zaczął się w formacie trójstronnym. Następnie będą prace w oddzielnych grupach według poszczególnych zagadnień, po czym planowana jest ponowna wspólna koordynacja stanowisk, napisał Rustam Umiarow na Telegramie.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz. Jest z nami profesor doktor habilitowana nauk medycznych Ewa Helwich, była konsultant krajowa w dziedzinie neonatologii. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No właśnie pani profesor, co się stało? Dlaczego jest pani byłą konsultant krajową?
No zaskoczyła mnie ta decyzja ministerstwa, muszę się przyznać. Tutaj powodem tego odwołania, znaczy z zarzutami, które mi bezpośrednio postawiono, zresztą takimi dosyć ogólnymi, się absolutnie nie zgadzam. Uważam, że to nie tak przebiegało, bo rzecz polega na tym, że według kalendarza szczepień od bardzo wielu lat.
Zanim przejdziemy do tego pani profesor, jeszcze ja tylko chciałbym dopytać się o kulisy odwołania, dlatego że od tego wyjdziemy do całego problemu. Natomiast jakby Ministerstwo Zdrowia informuje, że nie współpracowała pani po prostu z resortem.
Tak, i że spowodowałam chaos w szczepieniach.
O właśnie. I teraz możemy przejść do tego, w jaki sposób ten chaos został spowodowany.
No właśnie, ten chaos rozpoczął się wtedy, kiedy wdrożono nowe badanie przesiewowe, które dotyczy wszystkich noworodków po urodzeniu. Te badania przesiewowe są prowadzone po to, od bardzo wielu lat, prowadzone po to, żeby w sytuacji wrodzonych ciężkich chorób metabolicznych, w których nie widać objawów po urodzeniu, można było te dzieci właściwie zabezpieczyć, właściwie ochronić przed skutkami danego błędu wrodzonego. W tym przypadku chodzi o badanie dotyczące ciężkiego wrodzonego niedoboru odporności, które to badanie zostało wprowadzone, jak rozumiem, w ministerstwie rozważane od początku roku 2025, wprowadzone we wrześniu w taki sposób, że informacje o tym dostali ordynatorzy oddziałów noworodkowych, natomiast nie dostał tego ani nadzór neonatologiczny, ani nadzór pediatryczny, ani, jak się okazało, który czuwa nad dziećmi z niedoborami odporności. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, my neonatolodzy, ja dowiedziałam się właściwie od konsultanta wojewódzkiego do spraw neonatologii z Rzeszowa, że urodziło się dziecko, któremu zaszczepiono gruźlicę, natomiast badanie w kierunku niedoboru odporności jest dodatnie, ale wynik tego badania pojawił się wtedy, kiedy dziecko już było w domu. No i to jest sytuacja bardzo niebezpieczna dla dziecka, bo styka się z żywymi bakteriami, co prawda osłabionymi, ale jednak takimi, które u dziecka z brakiem odporności może spowodować konkretne ciężkie powikłania.
I pani profesor, pani sugerowała, żeby zmienić kolejność badań i procedur w ten sposób, że najpierw,
najpierw
rodzice
wynik badania,
czekają na wynik badania, a potem szczepienie przeciwko gruźlicy, które do tej pory było podawane w pierwszych godzinach życia dziecka, po to, żeby zapewnić...
Nie w pierwszych godzinach. Przed wypisem. Najczęściej trzeciej dobie.
I chodziło o to, żeby najpierw nastąpił wypis, oczekiwanie na badanie, na wynik badania przesiewowego, a dopiero potem, kiedy jesteśmy czarno na białym pewni, że dziecko nie ma ciężkiego, złożonego niedoboru odporności, zrobić badanie, szczepienie przeciwko gruźlicy. I rozumiem, że raportowała pani do resortu zdrowia. Ale zgłaszała pani do resortu zdrowia tę sytuację.
Znaczy, omawiałam to na posiedzeniu zespołu do spraw szczepień przy ministrze zdrowia.
Tak. I wypadałoby, żeby pani została wysłuchana, bo tak jak mówimy o tym, że ciężki, złożony niedobór odporności, to jest bardzo rzadka choroba, niemniej jednak bardzo niebezpieczna w momencie, w którym się pojawi.
Tak, tak jest.
Warto by było rozważyć tę procedurę i jak rozumiem, resort zdrowia nie wziął pod uwagi pani uwag.
Znaczy nie, jeszcze inaczej. Resort zdrowia powinien, wprowadzając to badanie, przewidzieć, że tutaj szczepienie opóźnione będzie bardzo trudne, dlatego że to wymaga specjalnej organizacji. To nie zaczyna się ode mnie, to się zaczyna od resortu. Natomiast ja wkraczam w tą sprawę wtedy, kiedy widzę, że tutaj jest pewne niebezpieczeństwo. Instruuję w związku z tym neonatologów, żeby dokładnie informować rodziców, że jest w Polsce gruźlica obecna, że prawdopodobieństwo zachorowania na gruźlicę jest większe niż prawdopodobieństwo, które ma zachorowania na ten ciężki niedobór odporności. Ale to rodzice podejmują decyzję, my ich tylko informujemy. Więc dlaczego mnie się za to wini, nie mam zielonego pojęcia.
Ale po pani stronie stanęła w tym momencie Naczelna Rada Lekarska, która bierze pod uwagę pani argumenty i zwraca się do Ministerstwa Zdrowia z protestem.
No ale ja też się zwróciłam z protestem.
Jasne, tylko chodzi o to, że... Jakby...
I nie dostałam żadnej odpowiedzi na moje konkretne pytania. A to już upłynęło 10 dni. Do wczoraj odmawiałam mediom w ogóle jakichkolwiek komentarzy, uważając, że to powinno być załatwione między mną i Ministerstwem Zdrowia. Natomiast no, nie można czekać bez końca. Natomiast...
Spodziewa się pani, że resort zdrowia, biorąc pod uwagę, że o tej sprawie mówi się coraz głośniej i zaangażowała się w to również Naczelna Rada Lekarska, no też będzie musiało jeszcze zająć stanowisko?
No ja bym chciała usłyszeć to stanowisko, dlatego że na razie jestem, tak jak to się popularnie mówi, kozłem ofiarnym tej całej sytuacji, której w ogóle nie zawiniłam. W ogóle się nie mówi oficjalnie o tym, że badanie pobierane na ten właśnie zespół jest w połowie badaniem genetycznym, więc rodzice muszą podpisać zgodę na to. I my, jako neonatolodzy, kwalifikujący dziecko do szczepień, musimy powiedzieć o badaniu, które za chwilę rodzice muszą podpisać. W związku z czym musimy informować, jak sprawa wygląda. I sprawą rodziców jest, czy uwierzą, że rzeczywiście tu nie ma dużego ryzyka, dlatego że to jest niewielkie zagrożenie, że ten zespół jest, a z drugiej strony jest duże zagrożenie gruźlicą, co im tłumaczymy, ale oni decydują o tym. My powinniśmy im tylko w tym momencie powiedzieć, jeśli państwo decydujecie nie szczepić w ramach oddziału, to proszę się zgłosić tu i tu tego i tego dnia. Po uzyskaniu już pewnej wiadomości, że tego zespołu dziecko nie ma. Natomiast my nie mamy gdzie tego dziecka kierować, bo brak jest miejsc wyznaczonych punktów szczepień po wypisaniu dziecka z oddziału.
Powiedzmy jeszcze...
Zwracałam uwagę ministerstwu, no ale za to została odwołana.
Powiedzmy jeszcze na koniec, rozmawiamy o ciężkim, złożonym niedoborze odporności, o chorobie, która, jak wspomniała pani profesor, jest chorobą genetyczną i chorobą bardzo rzadką. Powiedzmy jeszcze tylko, ilu osób w skali roku taka choroba może dotyczyć?
No kilku dzieci w ciągu roku. Tak dokładnie wyliczenie sześciorga dzieci, no ale już jedno takie dziecko się zdarzyło w Rzeszowie. To zaalarmowało neonatologów, którzy po prostu bali się, że nie informując rodziców, będą narażeni na odpowiedzialność karną.
Bardzo dziękuję. Profesor doktor habilitowana nauk medycznych Ewa Helwich, była konsultant krajowa w dziedzinie neonatologii, była z nami. My do tej sprawy jeszcze będziemy wracać w kolejnych godzinach w TOK FM, również w TOK 360 podsumowaniu dnia po godzinie 16. A teraz przejdziemy do sytuacji pogodowej, ale nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie. Jest z nami Patryk Strzałkowski, dziennikarz, redaktor naczelny Zielona Gazeta.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Mróz nie odpuszcza, takiej zimy nie przeżywaliśmy od ponad dekady. No i teraz powiedzmy sobie na nowo, jeszcze raz, czy to oznacza koniec klimatycznej katastrofy, koniec globalnego ocieplenia i generalnych problemów z klimatem?
Jak najbardziej nie i rzeczywiście warto to powtarzać, ponieważ widzimy takie głosy, czy czasem wręcz kpiny ze strony niektórych polityków o tym, że ta zima w jakiś sposób odwołuje zmianę klimatu i zupełnie nie. Myślę, że mało tego, ta zima w pewien sposób pokazuje nam to, jak bardzo zmienił się klimat także Polski, ponieważ jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie byłaby ona niczym niezwykłym. Oczywiście mamy do czynienia z ostrymi mrozami, ale takie zimy zdarzały się co jakiś czas, a teraz, tak jak pan redaktor mówił, jest to najchłodniejszy styczeń od parunastu lat, prawdopodobnie od 2010 roku, więc rzeczywiście pierwsza taka ostra zima od nastu lat, no i to pokazuje, że takie zimy po prostu zdarzają się coraz rzadziej, ale nawet w tym zmienionym klimacie co jakiś czas wciąż będą się zdarzać u nas.
Co więcej, to jest też tak, że katastrofa klimatyczna to jest cały zespół zjawisk, tak? Cały proces, który powoduje, że po prostu mamy do czynienia z większą liczbą ekstremów, zarówno tych ekstremów, kiedy jest cieplej, jak i tych ekstremów, kiedy jest zimniej.
Jeśli chodzi o takie epizody zimna, to dosyć jest to, jeszcze wczesne etapy są teorii czy hipotez naukowych dotyczących tego, że być może ta zmiana prądów powietrznych w okolicy bieguna północnego może być destabilizowana przez zmianę klimatu i w ten sposób częściej wpuszczać takie zimne powietrze do Europy, ale na razie jest to hipoteza, nie jest to jeszcze potwierdzone.
Jasne.
Ale jeśli chodzi o tę destabilizację pogody, to jak najbardziej To zresztą widzieliśmy bardziej na południu Europy, ostatnie cyklony na Morzu Śródziemnym. Tutaj jak najbardziej mamy potwierdzenia naukowe, że one stają się silniejsze właśnie ze względu na zmianę klimatu.
Silniejsze i też dosyć częste, biorąc pod uwagę chociażby przykład Portugalii. Tam w ostatnim tygodniu przeszły dwa orkany, jeden po drugim. No i to się często zdarza, dwa takie zjawiska w tak krótkim czasie?
No to jest dosyć niezwykłe, przy czym tutaj znowu trzymając się precyzyjnie tego, co wiemy naukowo, takie cyklony, czy też na przykład huragany na Atlantyku wraz z ociepleniem się klimatu niekoniecznie będą stawać się częstsze, ale częściej mogą pojawiać się te bardzo silne. To znaczy, jeśli spojrzymy na przykład na przeciętną liczbę takich zjawisk w roku, to ona przez ostatnie dekady nie zmienia się i nie ma w tej chwili prognoz pokazujących jednoznacznie, że ona znacząco wzrośnie czy spadnie, ale z tych, które się pojawią, więc większa część będzie silniejsza, która będzie tak silna, jak nie zdarzało się prawie nigdy, czy bardzo, bardzo rzadko. I no to jest to zagrożenie, ta niszczycielska siła, no bo tym, co spowodowało te straszne szkody, czy na Sycylii, czy w Portugalii, była no nie sama częstotliwość, chociaż na pewno było to niepokojące dla mieszkańców, no ale to właśnie im silniejszy ten wiatr, tym bardziej infrastruktura może nie wytrzymywać, tym bardziej może się wdzierać, powodować osuwiska, które widzieliśmy na Sycylii, i tym bardziej jest to po prostu bardziej niebezpieczne i generujące większe straty dla gospodarki.
To dopełnijmy jeszcze tego obrazka i powiedzmy o tych ekstremalnych zjawiskach, z którymi borykamy się w tym momencie na całym globie, bo mamy tak ulewne deszcze w Portugalii i we Włoszech, ale mamy też bardzo intensywne mrozy w Stanach Zjednoczonych i kolejną falę zabójczych upałów w Australii.
Tak, to prawda. I jeśli spojrzymy na przykład na Stany Zjednoczone, to rzeczywiście tam na wschodnim wybrzeżu mamy ostre mrozy dochodzące aż do Florydy, ale zupełnie inna jest sytuacja po zachodniej stronie kontynentu, gdzie temperatura jest znacznie powyżej średniej od Kalifornii w zasadzie po Alaskę. Oczywiście wciąż są to temperatury ujemne, jeśli mówimy o takim miejscu jak Alaska, ale niższe od średniej. No i taka zimna temperatura na Florydzie na przykład, gdzie widziałem, że żyjące tam igłany spadały z drzew z powodu mrozu, no to jest anomalia, która może się zdarzać, ale wraz ze zmianą klimatu jest to coś, co będzie się zdarzać raczej rzadziej, a te gorące anomalie, takie jak upały w Australii, czy w części Afryki, jak sobie patrzę na ostatnie dane pogodowe z ostatnich dni, no to jest coś, co będzie wraz z postępem zmiany klimatu zdarzać się częściej i co będzie bardziej intensywne.
Bardzo dziękuję. Patryk Strzałkowski, dziennikarz, redaktor naczelny zielonagazeta.pl, był z nami. 12:35, teraz w studiu Tomasz Setta. Witaj, dzień dobry.
Dzień dobry, Filipie, dzień dobry państwu. Tak się zawahałem, bo chyba w odsłonie EKG tuż po informacjach tej popołudniowej będzie jakiś ciąg dalszy twojej rozmowy, bo będzie pogoda dla bogaczy i o klimacie do inwestowania. Bo tak, będziemy mówić o złocie i o srebrze, bo bardzo ciekawe rzeczy dzieją się na rynku kruszców. Najpierw rekordy historyczne, potem spadki, teraz znów ceny tych metali idą do góry, ale no właśnie, będzie o inwestowaniu. Przybyło nam w końcówce minionego roku w Polsce rachunków maklerskich nowych. Czy to oznacza, że Polacy chętniej inwestują i w co inwestują? O tym tuż po informacjach opowie nasz dzisiejszy gość.
A teraz zapraszam Tomasz Setta.
Mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama.
34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami, ale w Biedronce radości nie ma końca, bo to właśnie dzięki Wam, naszym klientom, ale też i naszym pracownikom, w tym roku udało się zebrać pokaźną kwotę 6 200 000 zł, która w całości wesprze gastroenterologię dziecięcą. Dziękujemy, że tak pięknie gracie z nami już od 5 lat. Razem robimy swoje. Biedronka, sponsor główny 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Zanurz się w świecie opowieści i posłuchaj bestsellerowych audiobooków. Płomienny romans, wciągający kryminał, a może czarująca bajka dla dzieci. Słuchaj Storytel już od 19 zł 95 groszy miesięcznie przez pierwsze 4 miesiące.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Pani Barbaro, a gdzie kupić?
Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
No dobrze, a taki fajny prezent?
Na mediaexpert.pl.
No to jeszcze, żeby wszystko było tanią, było...
Na mediaexpert.pl.
Walentynki w mediaexpert.
Ból ciała może brzmieć tak. Lub tak.
Ała.
Ale może też brzmieć tak.
W porządku.
Ukrywasz ból ciała za uśmiechem? Zastosuj Voltaren Max, który zwalcza ból z maksymalną siłą.
Voltaren Max. Radość z ruchu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
Nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie winogrona jasne bezpestkowe tylko 7,49 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. Tak, tylko 7,49. A makaron jajeczny makarony babuni jedynie 1,99 zł za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece,